Razem w drodze. Magazyn ekumeniczny Radia Gdańsk.
Witam Państwa serdecznie. Dzień dobry. To jest audycja ekumeniczna Razem w drodze. Kłaniam się, Anna Rębas. Szczęść Boże. Dzisiaj, 1 grudnia, rozpoczyna się Adwent. To czas, który przypomina nam nie tylko o tym, że oczekujemy na święta, ale przede wszystkim na powtórne przyjście Chrystusa, tak zwaną paruzję. Adwent trwa dokładnie 4 niedziele poprzedzające Boże Narodzenie. Jak dobrze wykorzystać ten czas? O tym redaktor Alicja Samolewicz-Jeglicka rozmawiała z młodymi ludźmi.
To już dzisiaj. Rozpoczyna się Adwent. Czas oczekiwania i przygotowania do świąt Bożego Narodzenia. Każdy na swój sposób wypełnia ten czas. Pewnie jako dzieci trochę inaczej przeżywaliśmy przygotowania do świąt, inaczej też pewnie jako nastolatki. Bo przecież na co innego w duchowym przygotowaniu zwracają uwagę dorośli, a na co innego na przykład seniorzy. Chociaż myślę, że przy wszystkich tych przygotowaniach najważniejsze jest, by duchowo wzrastać, by być bliżej, mocniej, by być gorącym, a nie letnim. Może to dobra okazja, by zapalić i rozpalić się właśnie w czasie Adwentu. Z małymi wskazówkami dzisiaj przychodzi do nas młodzież. Odwiedziłam w Luzinie wspólnotę Sursum Corda. Niezwykłych młodych ludzi, którzy wydaje mi się bardzo mocno na pierwszym miejscu w swoim życiu stawiają Boga. A jak spędzają Adwent? Co jest dla nich najważniejsze? Swój mikrofon przekazałam Malwinie.
Magda, dlaczego Adwent jest czasem oczekiwania? Adwent jest czasem oczekiwania, ponieważ czekamy na przyjście Pana Jezusa. 24 grudnia świętujemy Wigilię i przy rodzinnym stole razem z naszą rodziną, łamiąc się opłatkiem, też świętujemy właśnie narodzenie naszego Pana. Damian, jakie znaczenie dla Twojej wiary i dla samego siebie ma Adwent?
Myślę, że to jest też czas jakichś refleksji. Można się też porządnie zastanowić nad własną wiarą i postanowić sobie, czym jesteśmy dobrzy w tej wierze, jakby poprawić swoją wiarę i relację z Panem Bogiem. Myślę, że Adwent potrzebny jest takim wszystkim, żeby po prostu czasami coś sobie odpuścić, postanowić i postarać się wytrwać w tym i dążyć do głębokości swojej wiary i świadomości wiary, w szczególności świadomości.
Wojtek, jakie masz tradycje albo zwyczaje adwentowe w domu?
Razem z rodziną chodzę na rolaty, mam w domu też kalendarz adwentowy.
Jakub, w jaki sposób przygotowujesz się do świąt Bożego Narodzenia i rozpoczynasz Adwent?
Dla mnie święta Bożego Narodzenia są czasem, który chciałbym przede wszystkim spędzić z bliskimi i ja bardzo bliskie mi osoby poznałem na wspólnocie, do której należę w Luzinie. Miałem okazję uczestniczyć razem z nimi w piątek na takim wydarzeniu, które nazywa się Together. Prowadziliśmy wspólnie adorację oraz integrację, więc mogliśmy razem pogłębiać wiarę. I mi się wydaje, że to było bardzo dobre rozpoczęcie Adwentu. Czuję się bardzo zainspirowany przez tych ludzi, którzy poszukują Boga i bardzo cieszy mnie to, że ja mogę poszukiwać Boga razem z nimi.
Marysia i Igor odpowiedzą nam na pytanie, jakie mają tradycje albo zwyczaje adwentowe w swoim domu.
Podczas Adwentu, głównie przed szkołą, chodzę na roraty, które odbywają się raczej o godzinie 6. Co tydzień w domu również zapalamy z rodziną po uroczystej mszy świecę adwentową na wieńcu, oczekując na przyjście Pana Boga.
Natalia, jakie masz tradycje albo zwyczaje adwentowe w domu?
U mnie w domu chodzimy całą rodziną codziennie wieczorem na roraty. Moje młodsze rodzeństwo przez cały dzień zapisuje na serduszkach dobre uczynki, które potem ksiądz losuje i mogą zabrać w domu figurkę Jezuska na jeden dzień. Ja z moim chłopakiem robimy sobie wzajemnie kalendarze adwentowe, więc codziennie też otwieramy prezent od siebie. Ponadto też mam swoje własne postanowienia, które praktykuję przez cały Adwent, które mnie tak zbliżają do Boga.
Przypomnę, że Adwent z łacińskiego Adventus, czyli przyjście, w kościołach katolickich to okres trwający od nieszporów pierwszej niedzieli Adwentu do Bożego Narodzenia, czyli do zmierzchu 24 grudnia. W kościołach ewangelickich odprawiane są w tym czasie nabożeństwa adwentowe, a jak jest w prawosławiu? O tym opowie ksiądz Gabriel Masalski z Gdańskiej Cerkwi Prawosławnej pod wezwaniem świętego Mikołaja w Gdańsku.
Kiedy w prawosławiu zaczyna się Adwent?
Adwent w prawosławiu przed Bożym Narodzeniem, my to nazywamy postem również, zaczyna się 40 dni przed rozpoczęciem święta Bożego Narodzenia. I w prawosławiu, pomimo tego, że w księgach liturgicznych mamy jeden kalendarz, to prawosławni zamieszkujący tereny Rzeczypospolitej Polskiej świętują w dwóch terminach. Jedni świętują w terminie 25 grudnia, pozostała reszta świętuje w terminie 7 stycznia. Jest to tak zwany stary styl i nowy styl. I okres, data rozpoczęcia trwania postu przed Bożym Narodzeniem, można byłoby powiedzieć Adwentu, rozpoczyna się analogicznie 40 dni przed tymi świętami. Czyli w najbliższą środę, 21 listopada, zaczyna się dla kalendarza starostylnego, czyli dla świętujących w styczniu, 7 stycznia. Natomiast, 27 listopada, nie 21. Natomiast dla świętujących w nowym stylu, czyli 25 grudnia, rozpoczyna się bodajże 15 listopada.
A czym dla księdza jest Adwent? Jak to świętuje ksiądz ten czas?
Tak naprawdę Cerkiew Prawosławna w swojej historii wykształciła cztery posty, które są wielodniowe. Jest to post przed świętem Wielkanocy, tak zwany Wielki Post. Jest post właśnie przed Bożym Narodzeniem, post Filipowy, dlatego że rozpoczyna się w dzień apostoła Filipa. Rozpoczyna się również, jest również post przed świętem Zaśnięcia Bogorodzicy oraz przed świętem apostołów Piotra i Pawła. Natomiast jakby tak spojrzeć na cały rok, to połowa dni w kalendarzu liturgicznym jest dniami postnymi, a około połowa, mniej więcej, jest dniami niepostnymi, ponieważ dochodzą jeszcze posty jednodniowe, ale też posty w każdą środę i w każdy piątek. Post w takim ogólnym powiedzeniu jest pozbawieniem siebie jakichś przyjemności na rzecz relacji z Bogiem. Czyli my staramy się ograniczyć jakieś swoje przyjemności. Na przykład spożywanie posiłków, na przykład spożywanie słodyczy, na przykład uczestnictwo w jakichś wydarzeniach kulturalnych czy imprezowych tak zwanych, na rzecz tego, żeby poświęcić ten czas na modlitwę z Bogiem, na relację z Bogiem, na przypomnienie sobie o tej naszej duchowości, o jedno najważniejszej kwestii naszego życia. Pozbywamy się takich, można by powiedzieć, niepotrzebnych rzeczy, bez których jesteśmy w stanie ten okres przeżyć, a w trakcie tego okresu zaczynamy dostrzegać, że jednak było to i jest to bardzo przyjemne i przepiękne. Dbając o swoją duchowość, również dbamy o swoją cielesność, czyli wstrzemięźliwość, która towarzyszy ludzkiemu organizmowi, ciału człowieka, jest bardzo potrzebna w życiu prawosławnego, bowiem pozwala nie myśleć wciąż o posiłkach, o jedzeniu, ale pozwala nam dać skupić się i dać ponieść swoje myśli właśnie w stronę duchową, w stronę modlitwy, w stronę rozmowy z Bogiem, relacji z Bogiem, w stronę zastanowienia się nad samym sobą, nad przystąpieniem do sakramentów Eucharystii, do sakramentu Świętej Spowiedzi, tak naprawdę do uczestnictwa w nabożeństwach, do czytania Pisma Świętego i do tego wszystkiego, czego potrzebuje nasza strona duchowa.
W Kościele katolickim bardzo popularne są takie uczestnictwa dzieci w porannych mszach świętych, nazywają się roraty. A jak jest w prawosławiu?
W prawosławiu nie ma czegoś takiego, że jest msza dla dzieci, czy jest msza dla kogokolwiek innego. Nabożeństwa są dla wszystkich. Kto chce, ten uczestniczy. Natomiast na przykładzie naszej parafii mogę powiedzieć, że dzieci uczestniczy w każdym nabożeństwie bardzo dużo i podobna ilość. Dzieci przychodzą z rodzicami, mniejsze siedzą z przodu. Mamy też nabożeństwa w języku polskim, na które sporo też dzieci przychodzi i młodzieży. Natomiast takich szczególnych nabożeństw, stricte skierowanych tylko dla dzieci, to w cerkwi nie ma. Natomiast na wszystkich nabożeństwach dzieci są.
Czyli jeszcze raz uszeregujmy, jak świętujemy Boże Narodzenie w tym roku w prawosławiu.
W prawosławiu jest nie to, że dowolność, ale na przykładzie naszej parafii każdy może wybrać tą poprawną datę, bo jedna i druga jest jak bez żadnego wątpienia, jest poprawną datą. Chodzi o różnice kalendarzowe, które nie są stricte jakieś istotne dla naszego zbawienia, dla naszej wiary, ale są to ludzkie kwestie, które też musimy jakoś się z nimi zmierzyć i każdy może wybrać. Można świętować święta w tak zwanym nowym stylu, obchodzić Boże Narodzenie 25 grudnia lub świętować w starym stylu, czyli 7 stycznia.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.
Razem w drodze. Magazyn ekumeniczny Radia Gdańsk.
Wydział Duszpasterstwa Rodzin w Archidiecezji Gdańskiej powołał do istnienia metropolita gdański arcybiskup Tadeusz Wojda. Dyrektorem Wydziału Duszpasterstwa Rodzin został mianowany ksiądz Wojciech Klawikowski, a jego zastępcą ksiądz Marcin Mieszczuk. Wraz z księżmi wydział ten współtworzą Anna Mrozowicz, diecezjalna doradczyni życia rodzinnego Archidiecezji Gdańskiej i Ludmiła Modzelewska, zastępca, które od wielu lat zaangażowane są już m.in. w poradnictwo rodzinne, a także prowadzenie archidiecezjalnego studium duszpasterstwa rodzin w Gdańsku Matemblewie i wykładów w Gdańskim Seminarium Duchownym. Zapraszam na rozmowę o głównych celach duszpasterstwa rodzin w naszej diecezji.
Ksiądz Wojciech Klawikowski. Jestem teraz odpowiedzialny m.in. w naszej ekipie za Wydział Duszpasterstwa Rodzin przy Archidiecezji Gdańskiej.
Anna Mrozowicz, diecezjalna doradczyni życia rodzinnego.
Zanim porozmawiamy na temat duszpasterstwa rodzin w naszej diecezji, to Adwent się rozpoczął. To jest wyjątkowy czas, radosny czas oczekiwania. Proszę księdza, niby co roku obchodzimy Adwent, ale co roku on jest inny.
Za każdym razem przeżywamy go na świeżo, na nowo, albowiem przyjście Pana Jezusa jest cały czas aktualne i dlatego cieszymy się za każdym razem, kiedy możemy nie tylko sobie przypomnieć, ale też wziąć udział w tym pięknym doświadczeniu. To jest taki też dobry moment, aby się zatrzymać w tej naszej całej gonitwie. Dzisiaj tego czasu jest bardzo mało, każdy biegnie, szczególnie właśnie rodziny. Potrzebują takiego momentu, aby nie ulec tej pokusie aktywizmu, zapracowania się i dlatego mamy taki piękny okres w Kościele, kiedy możemy się na chwilkę zatrzymać i pomyśleć właśnie nad tym pięknym, jednym z najważniejszych wydarzeń, które nas czeka.
Jak będziecie się z tymi rodzinami do tego Adwentu przygotowywać, bo te rodziny są faktycznie mocno, mocno zabiegane w tym czasie. Ludzie chyba trochę zapominają o tym, że ten czas Adwentu to jest ten czas przygotowania. On jest najważniejszy generalnie. Święta i Boże Narodzenie jest też ważne, ale najważniejszy jest ten moment wewnętrznego ułożenia sobie życia.
Mi się wydaje, że to, co w polskiej tradycji jest takie silne, no to przeżywanie rorat, czyli tych mszy z Matką Bożą, oczekiwania razem. I to jest jeszcze całkiem w parafiach takie dosyć powszechne i tutaj jakby nie trzeba zachęcać, zwłaszcza rodzin z małymi dziećmi, osób starszych. I to będziemy jakby ciągle podkreślać, jakie to jest ważne, żeby ten wymiar duchowy, nie tylko zakupy, nie tylko prezenty, nie tylko choinka, to dzisiaj przychodzi łatwo, ale to przygotowanie duchowe.
Tutaj dzisiaj jesteśmy na spotkaniu, ważnym bardzo spotkaniu, duszpasterstwo rodzin w diecezji Archidiecezji Gdańskiej rusza, czy już ruszyło, jak to jest, kiedy rada została powołana?
Duszpasterstwo rodzin w Archidiecezji Gdańskiej to już istnieje od 60 lat, ale w tej chwili to, co jest nowością, to to, że został świeżo powołany Wydział Duszpasterstwa Rodzin, więc odrębna komórka w kurii Archidiecezji Gdańskiej, która będzie zajmowała się bezpośrednio rodzinami. Nie będziemy już podlegać jakby Wydziałowi Duszpasterskiemu, tylko Kościół uznał tutaj jakby głosem arcybiskupa, że jest ważne, żeby rodziny miały swoją osobną strukturę niezależną.
Jakie są główne cele tego wydziału?
W pierwszej kolejności chcemy wydobyć te piękne perły, które są w naszej diecezji. Okazuje się, że nie tylko zajmować się mamy poradnictwem rodzinnym, co u nas już funkcjonuje bardzo, bardzo dobrze, co też inni z innych części Polski sygnały mamy, ale chcemy wydobyć te piękne perły, które są w naszej diecezji. Okazuje się, że jako wydział chcemy też towarzyszyć i to jest też chyba nasze główne zadanie rodzinom nie tylko, czy małżeństwom nie tylko w tej pierwszej fazie przygotowania się do tego pięknego sakramentu, ale i też później, tak długo jak czas pozwoli, aby im towarzyszyć również po zawarciu sakramentu małżeństwa. I okazuje się, że w naszej diecezji mamy przepiękne perły pochowane, ludzi z ogromnym wykształceniem, ogromnym doświadczeniem i chcemy w ten sposób skoordynować. To jest chyba nasza największa praca i ona zaczyna się tworzyć. Już mamy pierwsze tutaj takie doświadczenia, rozmowy. Chcemy też powołać kolejnych kapłanów, kolejne małżeństwa, bo się okazuje, że najlepszym też taką pomocą są małżeństwa, które już mają pewne doświadczenie szlify i oni są takim dobrym wzorem, drogowskazem dla tych, którzy pierwszy raz stawiają te kroczki tak delikatnie jeszcze po zawarciu sakramentu, albo się boją, albo mają 1000 pytań. To właśnie rodziny już z wieloletnim doświadczeniem mogą tutaj być pięknym doświadczeniem, piękną pomocą.
W jakim trybie pracujecie? Dzisiaj jest jedno ze spotkań, prawda? Dużo będzie takich spotkań właśnie z rodzinami.
Generalnie osoby związane z duszpasterstwem rodzin mają misję kanoniczną, organizujemy dla nich formację, nie tylko przygotowującą, ale jakby wspierającą ich w tym czasie, kiedy w parafii działają i prowadzą rodziny, żeby też się nie wypalili, żeby mieli to wsparcie. I dzisiaj jest jeden z takich dni, kiedy się spotykamy, żeby się pomodlić, żeby się umocnić też Słowem Bożym i konferencja zawsze jakaś tematyczna jest, ale przede wszystkim w kuluarach rozmawiamy na temat tego, co się dzieje, jak sobie radzimy, jak wygląda też współpraca z kapłanami, bo to też jest ważne, żeby nie tylko świeccy się angażowali, mimo że my żyjemy tym powołaniem małżeńskim, ale żebyśmy mieli wsparcie w naszych kapłanach, żeby te domy parafialne były otwarte dla rodzin, żeby ta oferta rekolekcyjna była bogata, żebyśmy otoczyli nie tylko jakby profilaktyką te małżeństwa młode i rodziny przygotowujące się do rodzicielstwa, ale też żebyśmy pomagali tym osobom w kryzysach, którzy się gubią, którzy gdzieś na peryferiach kościoła nie potrafią się wydobyć z jakiejś takiej sytuacji trudnej, żeby pokazać po prostu ogólnie mówiąc piękno powołania małżeńskiego, rodzinnego.
Dużo jest takich rodzin, które się gubią, które nie potrafią się wydobyć z tego właśnie problemu?
Ja myślę, że te statystyki rozwodowe pokazują, że ta kondycja rodziny wcale nie jest taka fajna i naszym jakby zadaniem jest to, żeby ci ludzie przyszli do kościoła prosić o pomoc, zwłaszcza te małżeństwa sakramentalne, które w oparciu o wartości chrześcijańskie budują to małżeństwo, żeby wiedzieli, że nie są bez pomocy. Więc generalnie to statystyki to pewnie proboszczowie, my gdzieś wyczuwamy, gdzie to jest, ale tu chodzi o to, żeby bez względu na to, ile nas będzie, żeby z jednej strony przeciwdziałać, a z drugiej strony, żeby te osoby wiedziały, że tutaj mogą znaleźć konkretną pomoc, środowisko, gdzie będą wzrastać, gdzie zobaczą, że te ich problemy to nie są tak naprawdę jakieś problemy tylko ich, ale że większość małżeństw zmaga się z jakimiś etapami kryzysowymi, które trzeba po prostu przejść.
Proszę księdza, jak wielka jest rola rodziny w naszym społeczeństwie?
Fundamentalna i najważniejsza. Rolą kapłana jest, aby ukształtować, też doprowadzić do spotkania z żywym Bogiem, bo tam widzimy to źródło doświadczenia, to jest spokój, to jest radość, to, że w Bogu pokładamy nadzieję i On daje siłę do pokonania, przeciwdziężenia różnych problemów, które mamy w rodzinie, ale to jest właśnie nasze chyba pierwsze powołanie, aby być wszędzie tam, gdzie jest człowiek, gdzie jest rodzina. Sam uczę w szkole, mam doświadczenie z pięknymi dziećmi, ale też doświadczenie z dziećmi, które sprawiają czasami trudności. I prawie zawsze, jeśli nie zawsze, to prawie zawsze są to jakieś owoce, konsekwencje, skutki, gdzie ta rodzina nie zawsze dobrze funkcjonuje. I widzimy też po tym, jak ważną jest rolą, aby rodzina funkcjonowała jak najlepiej. Dobra rodzina to też dobrzy księża, to też dobra struktura naszego społeczeństwa. I dlatego wszystko gdzieś tak składa się do tego, aby wspierać maksymalnie, tutaj pomagać rodzinie na takim etapie, na ile jest to możliwe przy tym samym naszym zabieganiu, aby wydobyć to piękno i ukazać właśnie godność powołania sakramentu.
A ludzie chętnie zwracają się do księży, do księdza z problemami rodzinnymi? Przychodzą młodzi ludzie na przykład?
Okazuje się, że tak, chociaż myślę, że w tych dzisiejszych czasach, które mamy, one może nie są najłatwiejsze, ale pierwszym krokiem jest zawsze zaufanie. Jeżeli uda się nawiązać tą nić zaufania, i jest wtedy ten dialog o wiele bardziej owocniejszy. Myślę, że to już nie są te czasy, na szczęście, gdzie jesteśmy jakby do tłumów posłani. Dzisiaj rolą naszą jest, i to ksiądz też arcybiskup bardzo mocno podkreśla, łącznie z naszym Ojcem Świętym, żeby towarzyszyć każdej parze maksymalnie indywidualnie. Zawsze mi się podobał ten tekst Ojca Świętego Franciszka, aby rolą kapłana było też to, aby znać nawet imię psa w rodzinie. Gdzieś to zawsze tkli mi to w głowie. To znaczy, trzeba być tak bardzo blisko tej podstawowej komórki społeczeństwa, jak mówimy to w codzienności, ale to jest zawsze dla mnie piękne, kiedy poprzez to zaufanie, dialog, rozmowę, wtedy dopiero zaczynamy gdzieś wchodzić na jakieś głębsze tematy. Człowiek zaczyna się otwierać i jest też gotowy na to, aby mu pomóc.
Pani Aniu, dla Pani co jest najważniejsze w tym życiu rodzinnym?
No, żeby rodzina tak naprawdę odkryła tą głębię, ten zamysł Boży, żeby małżonkowie byli szczęśliwi na tej drodze, żeby chcieli mieć dzieci, żeby wiedzieli, że to jest wspólnota na całe życie, że to nie jest jakaś pomyłka na chwilę, że to jest droga na całe życie, jakby droga jednokierunkowa i że w momencie, kiedy zawierają małżeństwo, dostają ku temu łaskę, tylko że właśnie trzeba się na tą łaskę otworzyć, trzeba z nią współpracować i tutaj właśnie rolą kapłana jest, żeby i też świeckich małżonków, żeby pokazywać tym młodym ludziom, żeby się nie bali, bo oni przy pierwszych trudnościach się po prostu zawracają i myślą, że miłość się skończyła, że ten potencjał, jaki tkwi w małżeństwie, się wypalił, a to jest nieprawda. I tutaj może tak puentując troszkę powiem za Janem Pawłem II, że rodzina jest naprawdę najważniejszą pierwszą drogą Kościoła i że przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę i my musimy to ciągle przypominać, nie? Że tu jest ogromny potencjał i że to jest głęboki, naprawdę głęboki zamysł Pana Boga, żeby ludzie byli szczęśliwi. To jest najbardziej powszechne powołanie.
Ci, którzy na przykład wysłuchają naszej rozmowy teraz albo słuchają tej naszej rozmowy i myślą sobie o swoich problemach w domu, mogą się zgłosić do Was? Gdzie mają Was szukać? Jaki jest Wasz adres?
Najlepiej nas przez stronę internetową www.duszpasterstworodzin.gda.pl. Tam są namiary do nas, telefony, maile, także my odbieramy, jesteśmy do dyspozycji. Nikogo, kto dzwoni do nas czy pisze, nie zostawiamy bez pomocy.
Do księdza oczywiście też namiar jest na tej stronie internetowej bezpośredni.
Oczywiście, dzwonią nawet wtedy, gdy jestem w szkole.
Bardzo dziękuję za rozmowę i dobrego Adwentu życzę.
Wzajemnie życzymy wszystkim radosnego oczekiwania, doświadczenia z żywym Jezusem.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękuję bardzo. Siódmy bieg Anioła na rzecz hospicjum Pomoże Dzieciom odbędzie się już 14 grudnia. Start i meta biegu przy wejściu na plażę numer 55 koło Molo w Gdańsku-Brzeźnie. Impreza rozpocznie się o godzinie 10. Cały dochód z wydarzenia jest przeznaczony na hospicjum Pomoże Dzieciom. Więcej na ten temat w rozmowie Andrzeja Urbańskiego z Elwirą Ligman.
Dziś w studiu przemiła, sympatyczna osoba Elwira Ligman. Witam serdecznie. Dzień dobry.
Dzień dobry panu redaktorowi, dzień dobry wszystkim.
Będziemy biegać, tak, pani Elwirko?
Ale mam nadzieję, panie redaktorze, że pan dołączy do nas.
No nie wiem, bo ja z tym bieganiem to już jest kości, już nie te, ale spróbuję. Natomiast proszę opowiedzieć o biegu Anioła, co mu przyświeca, jaka jest idea tego wydarzenia.
Przyświeca to idealne słowo. Bieg Anioła w tej właśnie nieziemskiej oprawie ma przynosić nadzieję. Światło, nadziei dla wszystkich, którzy cierpią, chorują. Taką jakby informację, nie musisz być sam, nie jesteś sam. Główny cel to realna pomoc dzieciom z hospicjum Pomoże Dzieciom, ponieważ zebrane środki zostaną przekazane na opiekę medyczną dla nich. Już siódmy raz udowodnimy, że pomoc naprawdę uskrzydla. Tak swoją drogą to piękne, że tak sobie myślę, że w słowie pomoc ukryła się ta moc, którą dając drugiemu człowiekowi otrzymujemy sami i tak mi się zdaje, że nawet ze zdwojoną siłą.
I jeszcze w tym słowie przyświeca jest światło, prawda?
Tak, to jest piękne.
Jaki jest dystans, gdzie i kiedy bieg się odbędzie i do kiedy można się zapisywać?
Bieg odbywa się 14 grudnia stacjonarnie w Gdańsku i wirtualnie na całym świecie. To znaczy tylko i wyłącznie to, że anielskie zasięgi nie mają granic. W Gdańsku 800 biegaczy pokona dystans 5 km, otrzyma pakiet startowy, anielski medal i pomiar czasu. Przewidzieliśmy także nagrody dla najszybszych aniołów i dla najpiękniej przebranych. To niesamowity akcent wizualny tego biegu, akurat te przebrania. Biegniemy w skrzydłach, aureolach, mali, duzi, a wszystko dla bohaterów, którzy często przez całe swoje życie nie wstaną z łóżka. Zapisy trwają do 8 grudnia. Informacje można znaleźć na naszym Facebooku, na wydarzeniu Bieg Anioła 2024 lub na naszej stronie www.pomożedzieciom.pl.
Za Wami 6 edycji biegu. Komu i w jakim stopniu udało się pomóc przez wcześniejsze biegi?
Hospicjum Pomoże Dzieciom, to chyba warto powiedzieć, opiekuje się 24 godziny na dobę nieuleczalnie chorymi dziećmi w ich domach. Czyli zespół lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, psychologów, osób duchownych czuwa nad każdym oddechem, dba o to, żeby nie bolało, żeby dziecko chorowało i umierało wśród bliskich, tam gdzie jest mu najlepiej. Pieniądze zebrane podczas biegu zabezpieczają te wszystkie świadczenia. Zakupujemy za te pieniądze także sprzęt medyczny, paliwo, które jest niezbędne, żeby dojechać do naszych pacjentów o każdej porze dnia i nocy. A dlaczego warto do nas dołączyć? Bo każde spotkanie właśnie z tymi naszymi małymi, wielkimi bohaterami uczy ogromnej walki i życia. Te dzieci pokazują, jak codziennie doceniać to, co mamy, co my mamy, zdrowi, i tym samym stawać się lepszą wersją samego siebie. Przecież wszyscy jesteśmy w tej samej sytuacji. Nie wiemy, czy będzie jutro, czy będzie moje jutro, czy będzie pana redaktora jutro. A nasi mali, ciężko chorzy podopieczni pytają nas, czasami bez słów, najczęściej nawet bez słów, czy dziś żyjesz tak, że ten dzień mógłby być twoim ostatnim? Jeśli nie, masz jeszcze czas to zmienić.
Zrobiło się bardzo cieplutko, tak sentymentalnie troszeczkę, ale tak sobie myślę, jak to się biega ze skrzydłami.
No właśnie, i to jest kolejne dodatkowe wyzwanie, te skrzydła. Te skrzydła troszeczkę nam pokazują, że to tylko bieg, nikt go aż tak bardzo nie bierze na poważnie, że najważniejsze w tym biegu jest misja, czyli dokładać życia do każdego dnia naszym podopiecznym, a że przy okazji możemy się spotkać, my fani biegania, fani sportu, spotkać się, pośmiać, powalczyć w takiej zdrowej rywalizacji, no to jest chyba najpiękniejsze.
No właśnie, spotkanie, to drodzy Państwo też jest bardzo istotne, ale ja tylko chciałbym jeszcze podkreślić pewne hasło, któremu przyświeca jakby wasza działalność. Ono brzmi bardzo prosto, to jednocześnie bardzo pięknie. Skoro nie możemy dołożyć dni do życia naszych dzieci, dołóżmy życia do ich dni. Skupcie się Państwo, jeszcze raz powtórzę, bo to wcale nie jest takie proste. Skoro nie możemy dołożyć dni do życia naszych dzieci, dołóżmy życia do ich dni i dokładamy. Również przez to wydarzenie, prawda? Taka jest też idea tego przesłania.
Dokładamy i ostatnio nawet jeszcze jedno powiedzenie dołączyło chyba do naszej hospicyjnej rodziny. Tam, gdzie są pióra, znaczy, że anioły są blisko. No właśnie, a na plaży w Gdańsku tego 14 grudnia będzie mnóstwo piór. Mnóstwo piachu, mnóstwo piór, mnóstwo uśmiechów mówiących o tym, że doceniamy każdą chwilę w życiu, tak jakby anioły były bardzo blisko.
Zapraszamy, drodzy Państwo, na siódmy bieg Anioła na rzecz Hospicjum Pomoże Dzieciom, który odbędzie się 14 grudnia. Można powiedzieć, że tuż przed świętami. Molo w Brzeźnie, wejście na plażę numer 55, tam będzie start. Oj, będzie się działo, prawda, pani Elwiro?
Będzie się działo, będą leciały pióra.
Zapraszamy bardzo serdecznie.
Dziś to już wszystko, kłaniam się, Anna Rębas i Julia Baranowska, która program zrealizowała.
Razem w drodze, magazyn ekumeniczny Radia Gdańsk.